Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy i dzisiaj mieli czas, kiedy możemy rozważać Boże Słowo. Powiem, że tym, czym dzielił się Kamil, to jest takie dosyć bliskie też i mojemu sercu. Jak wiecie, ja teraz ostatnio, właściwie choruję, jeszcze ciągle choruję. I dużo ludzi choruje. Jesteśmy w okresie, gdzie gdzieś tam grypa swoje żniwo zbiera. Ale ja nie chcę mówić o grypie, bo o tym można posłuchać w telewizji. Ale dzwoniłem też do Ireny, która też jest chora. Tak kiedy z nią rozmawialiśmy, ona wypowiedziała taką ciekawą rzecz, bo zapytała się, mówi, dlaczego mówi, my wszyscy tak chorujemy. Kiedy przez chwilę rozmawialiśmy o tym, to Bóg dał całkiem inną myśl. Powiedział, wiesz co, chyba Bóg wie, kiedy położyć nas, aby przybliżyć nas z powrotem do siebie. My tak często lubimy się zagalopować. My tak często lubimy się zapędzić w naszych obowiązkach, w naszych różnych sytuacjach, w których znajdujemy się, które bardzo często nieraz są bez wyjścia, jak to się mówi, że oddalamy się od Jezusa Chrystusa. Oddalamy się od społeczności z naszym Panem. Przestajemy czytać regularnie Boże Słowo, przestajemy się modlić, bądź nasza modlitwa zaczyna być bardzo suchą modlitwą, taką tylko z obowiązku. Już nie mówię o innych rzeczach, jak o społeczności, o kontakcie z braćmi, siostrami i tak dalej. I mamy wytłumaczenie na to, drodzy bracia, drogie siostry. Ja nie zamierzam podważać niczyje tłumaczenie, bo każdy odpowiada przed Bogiem za siebie. Ale jedno jest pewne, że to nas oddala od społeczności. I dobrze jest, że nieraz Pan Bóg zatrzymuje nas w różny sposób, w sposób znany dla siebie. Ale wiem jedno, że choroba, która nie powali nas, nie zabije nas, ona na pewno przybliży nas do Pana. I Bogu jestem wdzięczny za to, że od czasu do czasu Bóg widzi nasze serca. I nas zatrzymuje. I nas zatrzymuje. To jest dobry czas. Ktoś mógł powiedzieć, no jak to jest, jak choroba jest, to jest dobry czas. A ja wam chcę powiedzieć, że to jest dobry czas. To jest czas, kiedy mogłem wiele Bożego Słowa przeczytać. To jest czas, kiedy mogłem wielu z was przynieść przed Boży tron. I wierzę w to mocno, że czuliście to. Przynosiłem was przed Boży tron. A także to jest czas, kiedy Bóg pozwolił mi zrobić rzeczy, które być może w innym momencie bym nie zrobił. A więc cieszę się, że Bóg daje nam zrozumienie, drodzy bracia, drogie siostry. A dzisiaj chciałem się dzielić Bożym Słowem, które, jak pamiętacie, 2 tygodnie temu zapowiadałem, że jeżeli Bóg pozwoli, ale Bóg nie pozwolił tydzień temu, że wrócę do Łazarza, wrócę do Słowa Bożego, które mówi na temat Łazarza. I chciałbym, w ogóle chcę wam powiedzieć, że kiedy odszukałem notatki na temat kazania, które mówiłem na temat Łazarza bodajże 2 lata temu, to chcę wam powiedzieć, że ja byłem w takim wielkim szoku, bo ja pierw przygotowałem kazanie, a później znalazłem to, co mówiłem 2 lata temu. Chcę wam powiedzieć, ja w ogóle o całkiem innych rzeczach mówiłem. To jest niesamowite. Kiedy Bóg odkrywa nam to samo słowo w całkiem innym wymiarze, w całkiem innej ilustracji nam podaje. To jest po prostu, ja jestem w tak wielkim szoku na razie, że na razie nie będę o tym mówić. Ewangelia Jana, drodzy bracia, drogie siostry, 11 rozdział i przeczytajmy fragment do 44 wersetu. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, znany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów, i przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci tobie Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu tak: Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnili się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, któremu ślepo otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest 4 dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja Wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami. A twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Drodzy bracia, drogie siostry, powiem, że ja za każdym razem, kiedy czytam tą historię, to powiem, że ja mógłbym przynajmniej z 7-8 kazań różnych powiedzieć na temat tej historii. To jest tak bogata historia, która zawiera tak wiele różnych rzeczy, dla nas istotnych, dla nas ważnych, że można ją rozpatrywać pod różnymi kątami. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na tą historię nieco w inny sposób. Dziękuję bardzo. Chorzy rozumieją chorych. Czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że jeden z tych, który był ukochany, Łazarz, przyjaciel Jezusa Chrystusa, tak mówi Boże Słowo, że Łazarz i jego siostry byli nazywani przez Jezusa Chrystusa jako jego przyjaciela, więc osoby bliskie. Czytamy, że on umarł, on zmarł. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że została wydana, wysłana wiadomość do Jezusa Chrystusa przez jedną z sióstr, że zmarł jego przyjaciel, zmarł Jezus, zmarł Łazarz. Jezus Chrystus nie idzie od razu. Czeka przez kilka dni, a następnie udaje się do miasta, gdzie zmarł Łazarz. Spotyka się z Marią, spotyka się z Martą, rozmawia z jedną, z drugą. Jedna ma w jakiś sposób pretensje, druga ma w jakiś sposób pretensje, ale w końcu przychodzi, pokazują mu, gdzie leży Łazarz, gdzie jest pochowany, i prosi o odsunięcie kamienia, a następnie modli się i Łazarz zmartwychwstaje. To tak w skrócie można by było powiedzieć, że taka historia właściwie niewiele z niej można byłoby na dzień dobry wyciągnąć. Chciałbym zwrócić naszą uwagę, drodzy bracia, drogie siostry, na kilka elementów, które ja dzisiaj nie jestem w stanie rozwinąć, ponieważ musiałbym powiedzieć oddzielne kazania. Ale nie chciałbym też, aby nam umknęło to w jakikolwiek sposób. Dlatego pozwólcie, abyśmy przez paręnaście minut mogli się mocno skoncentrować. Wierzę w to, że słowo, które przeczytaliśmy, ono już dla nas jest dużą wartością. Ono już nawet bez mojego komentarza w tej chwili zostaliśmy nakarmieni czymś dobrym. Ja rzadko odczytuję cały fragment, ponieważ jest to nieraz czasowo trudne, ale chciałem dzisiaj czytać cały ten fragment, bo wiem, że Duch Święty przemawia do każdego z nas w sposób dla siebie znany. I drodzy bracia, drogie siostry, czytamy na samym początku, w wierszu drugim, słowa takie: a była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Chciałbym na samym początku zwrócić naszą uwagę, nie będę tego rozwijać, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie temu, co nieraz często gdzieś tam słucham i nie do końca rozumiem, że za czasów Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, kiedy Jezus Chrystus, że tak powiem, był bardzo blisko człowieka, w sposób namacalny, w sposób widzialny, w sposób, że tak powiem, typowo ludzki. Kiedy Jezus Chrystus był tak blisko i kiedy czytamy o Łazarzu, którego Jezus Chrystus nazywa przyjacielem, kimś bardzo bliskim, to chcę wam powiedzieć, że tam występuje słowo choroba. To nie jest coś, co dzisiaj nieraz ludzie próbują w jakiś sposób wyrzucić i najchętniej by wykreślili z Bożego Słowa, żeby nie istniało. Choroba była za czasów Jezusa Chrystusa i choroba jest dzisiaj. Chorowali ludzie, którzy byli bardzo dalecy od Jezusa Chrystusa i chorowali ludzie, którzy byli tak blisko Jezusa Chrystusa, że byli nazywani przyjaciółmi. Dzisiaj chorują ludzie, którzy nic wspólnego z Bogiem nie mają i dzisiaj chorują ludzie, którzy są przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. To jest ważna rzecz. Oczywiście nie chciałbym zawężyć tego tylko i wyłącznie do choroby, więc mógłbym powiedzieć w inny sposób, bo choroba jest tylko jedną z wielu części, ale mógłbym to określić inaczej. Za czasów Jezusa Chrystusa ludzie, którzy byli bardzo daleko od Niego, mieli mnóstwo różnych problemów, trosk i kłopotów, ale za czasów Jezusa Chrystusa byli ludzie, którzy byli bardzo blisko Jezusa Chrystusa. Chodzili wręcz z Nim, jak to się mówi, za Pan brat, wręcz tak Go mogli dotykać. My dzisiaj w duchowy sposób możemy dotykać naszego Pana, a oni mogli w taki sposób dotykać Jezusa Chrystusa i również byli dotykani problemami współczesnymi, problemami świata. I to tyle. Nie chciałbym rozwijać tego, bo musiałbym powiedzieć kazanie całkiem inne. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy czytam tą historię, chciałbym zwrócić tutaj naszą uwagę na werset trzeci. Czytam tak. Posłały więc siostry do niego mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Drodzy bracia, drogie siostry, to o czym ludzie bardzo często zapominali w czasach Jezusa Chrystusa. I to, co dzisiaj bardzo często współcześni chrześcijanie zapominają. Ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy nie znają Boga, czy też którym Bóg jest obojętny, czy też ludzie, którym Bóg jest tylko i wyłącznie jakąś formą tradycji, nie wiem, z dziada, pradziada i koniec. Ja mówię o ludziach wierzących. Chcę powiedzieć, że zapominamy bardzo często o tym, że Bóg nas kocha. I to jest ciekawe. Zwróćmy uwagę, jak brzmiała treść. Posłały więc siostry do niego mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego Ty miłujesz. To jest niesamowite. Tam były dwie informacje w tak krótkim jednym zdaniu. Pierwsza informacja mówiła, że jest problem, a druga informacja tuż za tym mówiła, że jest miłość. To jest coś niesamowitego. Drodzy bracia, drogie siostry, w 15 rozdziale, 15 wiersz Ewangelii Jana, Jezus Chrystus wypowiada takie słowa. Ja już nie nazywam was, żeby wiernie odczytać, posłużę się. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Ja chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, kończąc ten wątek, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest księciem pokoju. Jezus Chrystus jest cudownym doradcą. On jest odwiecznym Ojcem. I jeszcze kilka innych rzeczy należałoby tu wymienić. Ale chcę powiedzieć sobie i nam wszystkim. Jezus Chrystus jest przede wszystkim wiernym Twoim przyjacielem. I to jest ważna rzecz. Ona może nie jest ważna w momentach, kiedy nam dobrze się wiedzie i wszystko jest dobrze. Ale ta informacja jest bardzo ważna w momencie, kiedy zaczyna się w życiu naszym dziać coś, z czym nie dajemy sobie rady. Jest takie przysłowie, które mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w bogactwie. Biedzie. Tak, dlatego, że w bogactwie wcale byśmy żadnych przyjaciół nie musieli poznawać. Ale w biedzie. I to przysłowie powstało na gruncie, chcę wam powiedzieć, nie tylko, aby sobie tam ktoś coś powiedział fajnego, żeby się rymowało. Ale ono powstało na gruncie tego, że człowiek, który potrzebował znaleźć przyjaciół, nikt nie znalazł. Nie ma zbyt wielu przyjaciół. My mamy wokół nas dużo ludzi, ale czy oni wszyscy są naszymi przyjaciółmi? Niekoniecznie. Ale jest ktoś, kto 24 godziny na dobę jest twoim i moim przyjacielem. Tym, kimś jest Jezus Chrystus. I powiem, że za złe mam. Tak, może często o tym nie mówię, ale za złe mam Kościołowi to, że tak mało się mówi o tym, że Jezus Chrystus jest przyjacielem. Tak wiele się mówi i tak wiele przedstawia się Boga w obrazie, że jest to jakiś stary dziad na górze siedzący z wielką laską i wielką brodą i tylko patrzysz, jak ci się noga powinie, to żeby cię czepnąć. Tak dzisiaj ludzie pojmują Boga. To jest zły obraz, drodzy bracia, drogie siostry. Obraz właściwy, który daje Boże Słowo, to tak, to jest obraz Boga konsekwentnego. Ale to też jest obraz Boga, który jest twoim przyjacielem. Kto to jest przyjaciel? To jest ktoś, na kogo możesz liczyć zawsze i to jest ktoś, kto jest gotowy wysłuchać ciebie zawsze i porozmawiać o wszystkim. To jest ktoś, kto nie ma tajemnic, to jest ktoś, kto kocha ciebie prawie tak samo, jak osoba ci najbliższa. Po trzecie, drodzy bracia, drogi siostry, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, to w wierszu czwartym czytam kolejną rzecz, o której też nie chcę mówić, ale chcemy ją zasygnalizować. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Często nieraz ludzie poczytują, że wszystkie choroby są od diabła. A ja ciągle powtarzam i stoję z uporem maniaka. Jeszcze nie znalazł się nikt taki mądry we współczesnej teologii, który by przyszedł i próbował mi wyjaśnić to i żeby mnie przekonał. Bo Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie o tym, że przynajmniej są trzy źródła powstawania naszych chorób. Jednym z tych źródeł jest dopuszczenie przez Boga. Po co? Po to, żeby między innymi, jak Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Dalej, drodzy bracia, drogie siostry, to, co chciałbym też zasygnalizować, jest w wierszu siódmym, od siódmego do dziesiątego. Tam jest mowa, kiedy Jezus Chrystus mówi, że pójdziemy do Łazarza, do ziemi judzkiej, a uczniowie mówią, Panie, niedawno tam byliśmy, i przecież oni chcieli ciebie ukamienować. My powinniśmy w ogóle tam już więcej nie wracać i nie iść. Chcę powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że jest tam miejsce, jest tam mowa między innymi o tym, że my nieraz musimy się wracać do miejsc, z których nas już pogoniono. My nieraz musimy wrócić się i dać jeszcze jedną szansę tym, którzy być może raz, czy dwa, czy trzy, a jak to Boże Słowo mówi, Panie, ile razy? 7? 77? Nieraz trzeba wrócić z powrotem do miejsca, z którego być może ciebie już raz ktoś pogonił. Nieraz trzeba wrócić, aby jeszcze raz spróbować zaświadczyć, aby jeszcze raz spróbować powiedzieć o Bogu, aby jeszcze raz dać komuś szansę. I Bóg często chce nas w ten sposób użyć. I to jest ważne. I te trzy wersety, które tam są od 7 do 10, one mówią, w jaki sposób Jezus tłumaczy to swoim też i uczniom. Nie chcę tego rozwijać, bo czas płynie. I dalej, drodzy bracia, drogie siostry, od 11 do 16 wersetu Jezus Chrystus wyjaśnia śmierć. Mówi o śnie. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, bardzo często nie potrafimy nazywać danych sytuacji po imieniu. My bardzo często używamy zamienników, przyzwyczajamy się do nich i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co nie jest nazwane tak, jak powinno być nazwane, z automatu traci na wartości, a bardzo często zaniża też powagę sprawy. Według uczniów Łazarz zasnął. On zasnął. Oni w ogóle nie rozumieli, kiedy Jezus Chrystus im powiedział, że Łazarz zasnął, to oni im się wydawało, a zasnął, to jeden z nich mówi, to się obudzi. To się obudzi. To nic takiego się nie stało. To właściwie jakiś jest proces krótkotrwały. Jakoś to będzie. No ktoś go obudzi, budzik go obudzi, nie wiem, telefon na budzenie go obudzi, ja go obudzę, no jakoś to będzie, no otrząśnie się, no dzisiaj pobłądził, zabłądził, dzisiaj ma takie, no źle się zachowuje, no nie jest chrześcijaninem do końca, ale to jakoś będzie, to się wyprostuje, to... Jezus Chrystus nazywał wszystko bardzo mocno i po imieniu. Rzekli uczniowie, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy na to rzekł Jezus z podkreśleniem słowo wyraźnie. Jezus umarł. Przepraszam. Jezus umarł. Jezus umarł, tak? Chciałoby się tak powiedzieć, ale zmartwychwstał. Łazarz umarł. Drodzy bracia, drogie siostry, ktoś by mógł powiedzieć, no właściwie, czy to robiło jakąś różnicę, czy to grało jakąś rolę, olbrzymią rolę grało. Bo gdybyśmy zostali przy słowie zasnął, Łazarz spał, no to właściwie się obudził. Ale kiedy mówimy, że Łazarz zmarł, to mówimy o czym? O zmartwychwstaniu, drodzy bracia, drogie siostry. Czy jest różnica pomiędzy obudzeniem się ze snu a zmartwychwstaniem? Ja wam powiem, że kolosalna. Kolosalna różnica jest. Kiedy zobaczylibyście mnie stającego z łóżka rano, czy siebie, no to powiedzielibyście, że to no nic nadzwyczajnego, może nawet tragiczny widok. Ale gdybyście zobaczyli nagle człowieka stającego, nie wiem, z trumny albo otwierający się grób, to byście powiedzieli, że to nic takiego? No nie. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest ważne, abyśmy wiedzieli, jak nazywać sprawę. I mógłbym tu powiedzieć bardzo długie kazanie, ale nie chcę tego też i czynić. I drodzy bracia, drogie siostry, doszliśmy do tego, o czym chciałbym powiedzieć. Szybko idąc... Chciałbym przede wszystkim, abyśmy mieli tą świadomość, że śmierć Łazarza, drodzy bracia, drogie siostry, symbolizuje wszystkie nasze niewysłuchane modlitwy, których zaprzestaliśmy. Nie chcę mówić tutaj o typowej śmierci ludzkiej. Nie chcę tutaj mówić o typowym zmartwychwstaniu ludzkim. Ale chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość i myślę, że kiedy gdzieś tam w cichości, spokojnie posiedzimy, zastanowimy się nad swoim życiem, wrócimy się być może parę lat, to stwierdzimy, że każdy z nas w swoim życiu miał sytuację, o które wołaliśmy, a później przestaliśmy wołać, pogrzebaliśmy je, przycisnęliśmy kamieniem i one dzisiaj praktycznie są martwe. Każdy z nas, drodzy bracia, drogie siostry, miał tego typu sytuację. I to są różne sytuacje. To są sytuacje, które tyczą się nas. To są sytuacje, które tyczą się naszych bliskich, naszych znajomych. To są sytuacje, które tyczą się naszego zdrowia. To są sytuacje, które tyczą się naszego życia zawodowego. Do tego można wrzucić wszystko. To są sytuacje naszych małżeństw. To są sytuacje naszych dzieci. Pogodziliśmy się w pewnym momencie z zaistniałą sytuacją, stwierdziliśmy, że to jest koniec. Albo może nic nie stwierdziliśmy, tylko zaprzestaliśmy pewnych działań. I dana sprawa umarła, jak to się ładnie mówi, śmiercią naturalną. Drodzy bracia, drogie siostry, ja chciałbym, żeby to słowo było dla nas taką inspiracją do tego, aby zastanowić się, aby być może nie pozwolić pewnym rzeczom umrzeć. Aby być może nie pozwolić pogodzić się z pewnymi zaistniałymi sytuacjami. Czytamy, że Łazarz zmarł i kiedy przyszedł Jezus Chrystus, kiedy spotkał się z jedną siostrą i z drugą siostrą, to zastał przy pierwszym i później nieco dalej czytamy, że zastał tam ludzi, którzy przychodzili po to, aby pocieszać. Po to, aby pocieszać siostry, które straciły swojego brata. I chcę wam powiedzieć, że my też bardzo często znajdziemy wokół siebie ludzi, którzy poklepią nas po ramieniu i powiedzą, o no trudno, tak musiało być, tak się stało, tak miało być, no nie miałeś na to wpływu. Ja chcę wam powiedzieć, że takich pocieszycieli wokół siebie zawsze znajdziemy. Zawsze znajdziemy. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy Jezus Chrystus spotkał się i z jedną siostrą, i z drugą siostrą, ona miała jedna i druga w jakiś sposób pretensje do Boga za to, że On nie był. Ona tłumaczyła to i mówiła, że gdyby Jezus Chrystus był w odpowiednim momencie, to Łazarz by nie umarł. Jedna siostra miała takie same zarzuty i druga. I chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że my być może głośno o tym nie mówimy, ale my też bardzo często mamy pretensje do Boga. I mówimy, że dlaczego Boże na to pozwoliłeś? Gdybyś tu był, gdybyś mnie nie opuścił, to nie stałoby się tak, jak się stało. To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, drodzy bracia, drogie siostry, to jest bardzo ważne. Oczywiście Łazarz leżał 4 dni. Być może ja mówię dzisiaj o sytuacjach, które leżą 20 lat, 30, 40 lat, 50 na tej sali. Są ludzie, którzy mogą mówić o takich latach. To, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, to, co chciałbym, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, szczególnie w tym fragmencie Bożego Słowa. Kiedy Jezus Chrystus wysłuchał tych żalów, tych pretensji, powiedział tak w 25 wersecie. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Nie mam czasu, żeby wyjaśnić tego fragmentu, bo musiałbym dłużej tutaj spędzić ten czas. Ale chciałbym, żebyście się zastanowili nad tymi dwoma słowami, które Jezus Chrystus powiedział o sobie. Ja jestem po pierwsze zmartwychwstanie, a po drugie jestem żywot. Ja jestem zmartwychwstaniem i jestem życiem. Kto ma Jezusa Chrystusa, ten ma i zmartwychwstanie i życie. To, co umarło, może tylko bardzo często powstać z powrotem poprzez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie. To, co nie żyje już, to, co być może pogrzebałeś, z czym się pogodziłeś, chcę nam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że Jezus Chrystus mówi, ja jestem życiem. Kto ma mnie, ten ma życie. Ktoś by mógł powiedzieć, że dla chrześcijanina to są całkiem normalne słowa, ale ja chcę wam powiedzieć, że one nie są normalne. Nie są normalne. Trzeba dobrze przetrawić ten fragment, żeby zdać sobie z tego sprawę, że nieraz my po prostu to tylko wypowiadamy, ale nasze czyny nie świadczą o tym. Mówię to na podstawie swojego życia. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I zadaję jej pytanie. Czy ty wierzysz w to? Zwróćcie uwagę, komu Jezus Chrystus zadaje w tym momencie to pytanie. On nie zadaje komuś, kogo on nie znał. On nie zadaje komuś, kto był daleko od niego. Ale on zadaje to pytanie komuś, kto parę wersetów wcześniej czy w innych fragmentach możemy przeczytać, że to byli jego przyjaciele. To byli ludzie, którzy byli bardzo bliscy Jezusowi Chrystusowi, którzy chodzili z Nim, którzy byli z Nim, u których Jezus dobrze się czuł. Jezus zadaje pytanie, czy ty wierzysz w to? A więc, drodzy bracia, drogie siostry, nie dziwmy się, że nieraz my jako ludzie wierzący, chodzący z Jezusem Chrystusem, nazywający się Jego przyjaciółmi, mamy nieraz problem z wiarą. Dlatego, że to samo było tam. I warto jest nieraz, aby to pytanie dopuścić do siebie i powiedzieć, czy ja wierzę? Wow. To nieraz trzeba pójść, jak to się mówi, na całość. Drodzy bracia, drogie siostry, to, co jest ważne też w tej historii i to, co, na co też chciałbym zwrócić naszą uwagę, to, o czym mówiłem na temat wiary. Czytamy, że Jezus Chrystus przyszedł do grobu, znalazł się bardzo blisko i to, co jest szczególne w tym fragmencie, 33 werset mówi o tym, że Jezus, widząc płaczącą jedną z sióstr i płaczących Żydów koło, rozrzewniał się. Ja mówiłem kiedyś na temat płaczu, kazanie i dzisiaj brat Kamil też między innymi, między wierszami powiedział coś na ten temat. Kiedy ostatni raz my modliliśmy się i w naszych oczach były łzy, drodzy bracia, drogie siostry. Łzy mają wielkie znaczenie. Boże Słowo mówi, że tam, gdzie były łzy, tam zawsze Bóg potrafił zmienić swoją wolę. Bóg zawsze zwracał uwagę na łzy. Bóg liczył twoje i moje łzy. A co oznaczają łzy? Łzy oznaczają przede wszystkim pokorę. I łzy oznaczają prawdziwość naszej duszy. Prawdziwość naszego serca. A co na temat pokory? Boże Słowo mówi, że pokornym Bóg daje łaskę. A prawda? Boże Słowo mówi, że prawda wyswobodzi nas ze wszystkiego. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, łzy mają ogromną wartość w Bożych oczach. Kiedy Hiskiasz przyszedł, aby Bóg go uzdrowił, ponieważ był wydany na niego w jakiś sposób wyrok, można powiedzieć, była jego śmierć, to czytamy, że on płakał i rozmawiał z Bogiem. I kiedy Bóg odpowiedział poprzez proroka, to odpowiedział między innymi: widziałem twoje łzy. Widział łzy też Jezus Chrystus, sióstr Łazarza, i widział łzy, które lały się z oczu tych, którzy tam byli. I czytamy, że rozrzewnił się. I mówi: pokażcie mi, gdzie jest miejsce, gdzie leży Łazarz. To tak jak może ja dzisiaj wracam do pewnych rzeczy, do których być może wy już zapomnieliście i byście nie chcieli wracać, a ja nagle staję przed wami i przypominam wam o tych rzeczach. Pokaż Jezusowi Chrystusowi miejsce, gdzie przestałeś, gdzie pogodziłeś się z czymś, co ci nie odpowiadało, co ci nie leżało. Pokaż to miejsce. Ważne jest, aby wrócić do tego miejsca, drodzy bracia, drogie siostry. Aby wrócić do takiego miejsca, w którym wojowałeś, w którym bojowałeś, w którym modliłeś się, w którym wierzyłeś, że jesteś w stanie unieść coś, przenieść coś, uczynić coś, że jesteś w stanie zobaczyć zmianę w swoim życiu, taką, na jaką liczysz, a później nagle pochowałeś to i przestałeś. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus zwraca się do tych, którzy tam byli, i mówią: Panie, mówi, pokażcie mi miejsce, gdzie leży. Gdzie go pochowaliście? Gdzie go pochowaliście? Wtedy jedna z sióstr mówi: Panie, ale po co? On już śmierdzi, on już jest tam, leży 4 dni, już cuchnie, już nie ma co w ogóle ruszać tego. To jest często też i nasz objaw, kiedy my mówimy: właściwie to nie ma co już ruszać tego, ja już zapomniałem o tym, ja już się pogodziłem, nie mam na to wpływu, tak musi być, nie będę walczyć, trudno. Niech tak będzie, już tak musi być i koniec. Już się przyzwyczaiłem do tego, jakoś to będzie, dociągniemy do końca i wszystko. Ja mógłbym tutaj wiele przykładów nam dać, ale nie chcę żadnego użyć. Bo chcę powiedzieć, że być może ktoś by mógł się źle poczuć, a tego bym nie chciał. Ale jeszcze raz powtórzę. Każda sytuacja w tym zagadnieniu się mieści. Każda jedna. Drodzy bracia, drogie siostry, z wieloma rzeczami my pogodziliśmy się. i my nie chcemy do nich wracać. Odpowiada nam to, jak jest. Można się przyzwyczaić. Wiecie co? Do bólu się można przyzwyczaić. Naprawdę można się przyzwyczaić. Owszem, jest taki ból, do którego się już nie można przyzwyczaić. Ale jest stopień bólu, do którego my się nieraz przyzwyczajamy i całe życie jesteśmy gotowi z nim żyć. Tak jest. Kiedyś leżałem w łóżku i o dziwo zwichnąłem palca. Śmieszna historia. I chcę wam powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do bólu. Już trwa to chyba z ponad pół roku. Przypomina się tylko od czasu do czasu, jak źle coś chwycę. Więc nauczyłem się sprytnie chwytać. Do bólu się można przyzwyczaić. I można z tym żyć. Ale czy warto, drodzy bracia, drogie siostry? Czy Maria i Marta, czy one by się nie pogodziły z tym, że ich brat odszedł? I naturalnie, żeby się pogodziły. Jest takie powiedzenie, które mówi, że czas leczy rany. Jak najbardziej leczy. Ale drodzy bracia, drogie siostry, chcę powiedzieć, że Bóg czeka, Bóg liczy na ludzi, którzy są gotowi walczyć. Bóg chce widzieć w tobie zaangażowanego człowieka. Bóg chce mieć w swojej armii ludzi, którzy są gotowi na to, aby podjąć walkę, aby wrócić się do miejsca, w którym coś zostało pochowane, odgrzebać to i na nowo spróbować powalczyć o to. A w tych pogrzebanych miejscach są nasze żony, nasi mężowie, nasi bracia, siostry, nasze dzieci, nasi rodzice, nasze marzenia niespełnione. Mnóstwo rzeczy. Bóg chce, abyś nie godził się z tym. Pokaż miejsce, w którym doszło do pochowania. Być może to nie będzie jeden dzień. Być może to nie będzie jedno miejsce. Być może to będzie pewien proces, który trwał. Być może to będzie kilkanaście miejsc, które spowodowały, że dana sytuacja została pochowana. Ale warto jest pokazać to Jezusowi Chrystusowi. Czy Jezus Chrystus jako Bóg nie wiedział, gdzie to jest? Oczywiście, że wiedział. On był Bogiem, ale On chciał, aby ludzie, którzy tam byli, pokazali Mu to miejsce. Aby to była ich wola, aby to była ich decyzja. Za każdym razem, kiedy czytam historię Jezusie Chrystusie, to, co mnie fascynuje, to to, że On stawał przed ślepym i pytał się, co chcesz, abym Cię uczynił? Stawał przed chromym 38 lat, co chcesz, abym Cię uczynił? To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Ale ważne jest, abyśmy my umieli określić, co my chcemy, w jaki sposób chcemy to osiągnąć. Bo Jezus Chrystus nie chce wciskać się z butami ani w twoje, ani w moje życie. I za to Go kocham. Za to, że jest tak suwerenny, a z drugiej strony tak delikatny. Za to, że jest tak wszechmogący, a z drugiej strony jest tak inteligentny, że nie będzie się wpychał na siłę. To jest coś niesamowitego. I drodzy bracia, drogie siostry, co stało się, kiedy pokazali Jemu to miejsce? Oczywiście tłumaczyli to, że pochowali, tam śmierdzi i tak dalej. Ale Jezus Chrystus nie słuchał ludzi, którzy obok byli. On nie słuchał tych ludzi. Rozrzewniwszy się sobie, podszedł do grobu. Była tam pieczara, o której wejścia leżał kamień. Drodzy bracia, drogie siostry, kilka słów na temat kamienia. Co kamień oznacza, co kamień symbolizuje? Często jest tak, że kiedy my już pochowamy coś, kiedy my pogrzebiemy coś, kiedy my tą ostatnią nadzieję, jak to się nieraz mówi, tam zakopiemy, to wtedy my przywalamy to kamieniem. Kamieniem. Tłumaczymy to w różny sposób, dlaczego tak się stało. Przywalamy to kamieniem i mówimy, że tak miało być. I powiem, że kiedy przyglądam się nieraz ludziom, to nieraz patrzę, że niektórzy tak wielkie kamienie mają przy tych swoich umarłych sprawach, że ludzkim okiem właściwie to nieraz aż trudno ogarnąć. Mało tego, są ludzie, którzy nie postawili jednego kamienia, ale przez lata, mimo tego, że sprawa umarła 20 lat temu, oni ciągle dokładają tam i z tego malutkiego kamyczka tam już jest wielki kamień albo wielki kopiec kamieni. Dlaczego zmierzam? Dlaczego kamień jest tak istotny? Bo to, co Jezus Chrystus powiedział dalej, to powiedział tak. Usuńcie ten kamień. Usuńcie ten kamień. Zabierzcie ten kamień stąd. On sam tego nie uczynił, ale kazał to zrobić tym, którzy postawili ten kamień. I chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, mocno chcę to zaakcentować, że nim cokolwiek Jezus Chrystus zrobi w twoim i w moim życiu, to pierw ty musisz zrobić pewien krok, to ja muszę zrobić pewien krok. To ja muszę być tym, który musi wrócić się do tego miejsca i przede wszystkim, jeżeli chcę, aby Jezus Chrystus wziął to w swoje ręce, muszę usunąć kamień, który sam tam bardzo często postawiłem, który bardzo często przez wiele lat budowałem. Nieraz musimy stuknąć się w piersi i powiedzieć, to ja muszę usunąć ten kamień. Aby usunąć kamień, trzeba nieraz różne rzeczy nowe w życiu zacząć. Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry, Bóg jest gotowy uczynić cud w twoim i w moim życiu. Ale kamień ty musisz odsunąć. Dzisiaj wiele ludzi chciałoby, żeby Jezus Chrystus przyszedł i wszystko za nich zrobił. Aby rozwiązał ich problemy i troski, jak to się mówi, i sam wszystko zrobił. Ale nie. Jezus Chrystus mówi, usuńcie ten kamień. Oni musieli się zorganizować. Oni musieli wziąć może kilka osób, może jakieś liny, może jakąś maszynę. Biblia o tym nie mówi. Ale musieli zaangażować siebie do tego, aby ujrzeć coś, co miało dopiero nastąpić. Czy jesteś dzisiaj gotowy na to, aby zaangażować siebie, aby zaangażować swoje siły, aby zmienić swoje życie na tyle, aby dokonać usunięcia tego, co przygniatało być może przez wiele lat. Coś, na czym ci zależało. Coś, w co wierzyłeś. Coś, co zaufałeś. Coś, co chciałeś oglądać. Coś, co wierzyłeś, że sprawi ci radość i szczęście. Drodzy bracia, drogie siostry, czy jesteś gotowy na to? Wiecie, co by się stało, gdyby oni nie usunęli tego kamienia? Nic. I chcę powiedzieć tak samo nam dzisiaj. Jeżeli my nie usuniemy tego kamienia, jeżeli ty i ja nie postanowisz, że chcesz zaangażować się i usunąć coś, co jest złe w twoim życiu, to nic nie zobaczysz. Ale jeżeli podejmiesz decyzję i powiesz tak, chcę usunąć ten kamień, on jest zły, on był zły przez wiele lat, on spowodował, że zatraciłem wiarę w to coś, w tego kogoś, zatraciłem nadzieję, pogrzebałem go, pogodziłem się z czym nie powinienem się pogodzić. To wiesz, co nastąpi dalej? A kiedy kamień został usunięty. 41 werset mówi tak. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. 43 werset. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wiecie, co się stało? Łazarz wyszedł. Niesamowita historia. Czy wierzysz w to, że to, co być może dzisiaj tak źle wygląda, to, co być może w ogóle dzisiaj nie wygląda, bo może już nawet zapomniałeś o tym czymś, a tylko piętno tego gdzieś tam przez całe życie idzie za tobą. Czy wiesz, że to coś może ożyć, że to coś może zmartwychwstać, że to coś na nowo może sprawić, że będziesz pełen radości, pełen szczęścia? Ja niedawno mówiłem kazanie na temat syna marnotrawnego. Nie wiem, czy ktokolwiek z was to jeszcze pamięta. To jest coś niesamowitego. Nie jeden ojciec powiedziałby, trudno, tak się stało, kamień położyć, jego wina i tak dalej, wszystko. Ale czytamy, że kiedy syn marnotrawny wracał ze swoimi postanowieniami, kiedy odsunął kamień, pamiętacie, on wejrzał w siebie, i coś postanowił. Postanowił odsunąć kamień, który kiedyś przyłożył. I wracał do domu, gdzie jego ojciec był. Pamiętacie? Gdzie jego ojciec był? On patrzył się i wypatrywał. I wypatrywał. Jak często dzisiaj ludzie wypatrują, aby coś się zmieniło w ich życiu. Jak często my dzisiaj wypatrujemy i chcielibyśmy oglądać różne rzeczy. No już nie będę wymieniać jakie, bo nie chcę tutaj, musiałbym dużo wtedy wymienić. Każdy z nas ma pewne rzeczy, które wypatruje. Każdy z nas ma mnóstwo marzeń, które wypatrujemy, tak? Drodzy bracia, drogie siostry, Łazarz zmartwychwstał. I w twoim i w moim życiu chcę ci powiedzieć, że każda prośba, każda zaniesiona modlitwa do Jezusa Chrystusa, ta, która być może według ciebie umarła, bądź pogodziłeś się, że to nie tak, a może się nasłuchałeś, że to jeszcze nie Boża wola, bo jeszcze i tacy są, którzy przyjdą, powiedzą. Ja nie chciałbym rzucać wszystkiego do jednego worka. Ja mówię bardzo, że tak powiem, konkretnych sprawach. Tak, są wyjątki. Ja nie mówię tutaj o wyjątkach. Ale chcę powiedzieć nam, chcę zachęcić nas, chcę zainspirować nas do tego, że warto jest, drodzy bracia, drogie siostry, odnaleźć miejsce, gdzie dokonaliśmy pewnego pogodzenia się z czymś, z czym nie powinniśmy się pogodzić. I gdzie powinniśmy powiedzieć: Jezu, to jest to miejsce. Nie chcę mieć do ciebie pretensji, ale wręcz przeciwnie. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz spróbować. Ciągle jest szansa. Ciągle jest szansa na to, aby to, co umarło, ożyło. Jak wielu z nas ma dzieci, które dzisiaj są daleko od Boga, można by było powiedzieć, umarła sytuacja. Czy my chcemy się z tym pogodzić? Nasze rodziny, które są daleko od Boga, czy my chcemy się z tym pogodzić? Ja już nie mówię o sytuacjach materialnych, ale one jak najbardziej też w to wchodzą, drodzy bracia, drogie siostry. Jak najbardziej. Bóg jest zainteresowany twoim życiem materialnym. To jest coś niesamowitego. Głosił kazanie do 5000 ludzi. Oni byli duchowo nakarmieni. A przyszli uczniowie, mówią: Panie, oni głodni są. Co Jezus powiedział? O, to już nie moja dziedzina. Ja jestem tylko od duchowych spraw. Nie. Mówi: nakarmcie ich. O, Panie, ale czym? Tym, co macie. Tym, co macie. My mamy bardzo wiele, drodzy bracia, drogie siostry. Każdy z nas ma tyle, ile potrzeba. Każdy z nas dostał od Boga tyle, z czego może pomnożyć znacznie więcej. Ktoś mógł powiedzieć: niemożliwe. Lubię mówić na temat Elizeusza, mój ulubiony prorok. Kiedyś przyszedł do pewnej, wdowa przyszła do niego i mówi: Panie proroku, ja nic nie mam, moje dzieci chcą zabrać. Nic nie mam, kompletnie już nic nie mam, wszystko zabrali. I powiedziała: mam tylko bańkę oliwy. Pamiętacie, co Elizeusz zrobił? O, bańka oliwa to żadna wartość, to rzeczywiście masz problem. Nie. Powiedział: przynieś tą bańkę. Przynieś tą bańkę. Kup mnóstwo naczyń. Zamknij się w pokoju i zacznij lać. I z tej jednej bańki, ona napełniła wszystkie bańki, które przynieśli. Aż jeden z synów mówi: mamo, my już nie mamy do czego nalewać. Sprzedała, oddała dług, a to, co jej zostało, pozwoliło jej na dalsze życie. W oczach ludzkich ta bańka niczego nie oznaczała. W oczach ludzkich chcę powiedzieć wam, że wielu ludzi nas może odczytywać źle, dlatego że oni żyją innymi kryteriami. Jesteś bogaty. Bogaty w Bogu. W oczach ludzkich biedni jesteśmy. Bogaci byśmy byli, gdybyśmy, nie wiem, jeździli super samochodem, mieli dom na Hawajach i konto napchane. Ale w oczach Bożych jesteś bogaty. Dlatego że Bóg nazywa ciebie i mnie swoim przyjacielem. Amen.